97% badanych osób narodowości polskiej odczuwa dumę ze swojego pochodzenia narodowego, wynika z raportu CBOS. 71% deklaruje, że to uczucie towarzyszy im dość często, a 26% odczuwa je bardzo często. Z uzyskanych deklaracji wynika, że 24% badanych odczuwa dumę z pochodzenia narodowego w związku z sukcesami sportowymi. 18% respondentów odczuwa dumę na co dzień, stale. Część Polaków jest dumnych na wspomnienie polskiej historii i bohaterstwa Polaków, to 10%, a inne sytuacje, w których badani są dumni z pochodzenia, to wyjazdy zagraniczne, 9%, oraz obchody świąt narodowych i inne odwołania symboli narodowych, 8%. A naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Wielecki, socjolog, Akademia Nauk Stosowanych, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, rozmawiamy w święto flagi i będziemy rozmawiali o postawie szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz gotowości ponoszenia za nią ofiar, czyli o patriotyzmie. Czy Polacy są patriotami?
To nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Bardzo różnie. Myślę, że w ogóle jest tak, że kiedy nie ma wolności, nie ma wolnej ojczyzny, to wtedy patriotyzm jest o wiele wyższy. A kiedy jest, przyzwyczailiśmy się do tego, że ona jest, to te uczucia, bo to patriotyzm jest przede wszystkim uczuciem, jest postawą także intelektualną, ale przede wszystkim uczuciem, są słabsze. Ale myślę też, że niekoniecznie są uświadamiane. Myślę, że bardzo wielu Ukraińców nie zdawało sobie sprawy z tego, jak bardzo są patriotami ukraińskimi, dopóki Rosjanie im nie weszli do kraju. I myślę, że jakby nie daj Bóg jacyś Rosjanie weszli do Polski, to też by się okazało, że znacznie przyrosła liczba patriotów. Oczywiście to jest kwestia taka, że świat się globalizuje i różne kultury najeżdżają na siebie. Jak to Bauman mówił, kurczy się czasoprzestrzeń, co oznacza, że wszyscy jesteśmy jakoś sobie na karku siedzimy w tym samym czasie. I w związku z tym ludzie zastanawiają się, która kultura jest lepsza, czy cała ta koncepcja ojczyzny, narodu, to jeszcze wytrzymuje krytykę. Ale to są takie rozważania ludzi szczęśliwych, którzy nie mają poważniejszych problemów do zastanawiania się, bo od strony psychologicznej rzecz biorąc, to tożsamość człowieka, która jest fundamentem, jest czymś takim jak kręgosłup dla ciała, to tożsamość jest dla psychiki ludzkiej, to ta tożsamość kształtuje się, gruntując się w coraz szerszych kręgach. Najpierw to są rodzice, potem jest rodzina, potem jest jeszcze szerszy krąg sąsiedzki, szkolny i tak dalej. W końcu przychodzi właśnie ten, że ktoś się czuje, nie wiem, obywatelem Pomorza Zachodniego, albo Szczecina, albo Polski już w końcu. A w końcu także może się poczuć Europejczykiem czy obywatelem świata. I to wszystko sobie nie przeszkadza, pod warunkiem, że narasta stopniowo. To nie jest tak, że na gołe ciało zakładamy futro, tylko najpierw jest podkoszulek, potem jeszcze coś i potem jeszcze coś. I to wszystko musi być po kolei, prawda? Czyli dobrze ugruntowana, zdrowa tożsamość zakorzenia się we wszystkich tych wymiarach i wtedy możemy być naprawdę lepiej Europejczykami, kiedy jesteśmy kimś. Prawda? I o tym często zapominamy, bo właśnie te otwarte granice, te kultury, które zderzają się nieustannie ze sobą, sprawiają takie złudzenie, jakby to już było jakiś pomysł XIX-wieczny, którym nie należy się przejmować. Tymczasem wielu nawet wybitnych socjologów tak uważało, a tymczasem przychodzi pandemia na przykład i się okazuje, że jeżeli wewnątrz państwa się nie ogarniemy, to nikt nas nie ogarnie i że zdolność obrony przed tym kataklizmem zależy tylko od naszej sprawności i że na rynkach, gdy chodzi o wszystkie te maseczki i co tam by nie było, robi się straszna konkurencja i się okazuje, że już nie jesteśmy jedną Europą, tylko każdy próbuje wyrwać dla siebie co może. A potem przychodzi wojna Rosji przeciwko Ukrainie i okazuje się, że się czujemy zagrożeni i też już inaczej na to wszystko patrzymy. Oczywiście niektórzy zaczęli już w Polsce kombinować, że może by wyjechać gdzieś daleko, bo jakby nie daj Bóg, to Rosjanie przyszli, to żeby nie trzeba było bronić tego kraju. Pomijając, że jest zupełnie absurdalny ten pomysł, bo absolutnie nie wierzę, żeby to nastąpiło w najbliższych dziesięcioleciach, chyba że będziemy głupi, no to nastąpi. Ale nie ma obowiązku być głupim, prawda? Natomiast już pomijając w ogóle realizm tego takiej diagnozy, To oczywiście, przecież i w tych czasach, w których walczyli powstańcy warszawscy, kiedy harcerze polscy bronili w konspiracji Polski, kiedy AK powstawał i tak dalej, też byli ludzie, którzy albo wręcz byli zdrajcami, albo próbowali jak najszybciej wyjechać, albo przynajmniej gdzieś się ukryć. No bo naród to nie jest monolit. Jedni są bardziej patriotyczni, drudzy są mniej patriotyczni. To trochę zależy od dojrzałości. To znaczy, że człowiek mało dojrzały identyfikuje się z samym sobą, czyli ma coś takiego, co Freud nazwał narcyzmem pierwotnym. Jest bardzo dobry, ale u dziecka. Jest dobry, bo on daje taką energię do rozwoju, siłę do rozwoju, więc bo dzieci koniecznie potrzebują mieć ten. Natomiast byłoby dobrze koło 12 roku mniej więcej się pożegnać z tym narcyzmem pierwotnym, nie popadać we wtórny, tylko właśnie zaczynać identyfikować się z moimi rodzicami, którzy już nie tylko są tymi, od których całkowicie zależę, ale również tymi, których kocham i, od których, i którym też się ode mnie coś zależy. Prawda? Tak jest prawidłowy rozwój. Potem się okazuje, że szersza rodzina, potem się okazuje, że coś bym zrobił na naszym osiedlu, w naszej szkole, w moim miejscu pracy, że jednak mam jakieś zobowiązania, tak czuję. Ale to jest funkcja dojrzewania psychicznego i społecznego, które najwyraźniej dzisiaj jest dosyć zaburzone, ponieważ rzeczywiście sporo ludzi nie identyfikuje się, ale powiedzmy sobie otwarcie, to nie jest kwestia, że akurat teraz uplęgło nam się najmądrzejsze pokolenie w całej historii ludzkości, tylko uplęgło nam się pokolenie, które nie jest temu winne, że jest infantylne, bo to my, moje pokolenie tak je wychowało i taki świat stworzyło temu pokoleniu. To wiele się na to złożyło, ale także ta bieda pokolenia średniego i starszego i ta chora tendencja, żeby wyrównać nasze krzywdy w następnym naszym dzieciom, prawda? No i w związku z tym wychowujemy, jak wiadomo, mniej więcej, bo to powszechnie wiadomo. Oczywiście też młodzi ludzie są bardzo różni. Ja znam świetnych młodych ludzi, którzy są wolontariuszami. Naprawdę nie można słowa powiedzieć, ale rzeczywiście odsetek ludzi, którzy nie potrafią się właściwie zidentyfikować z niczym, jest stosunkowo duży w tym pokoleniu, no ale to się nie bierze znikąd. To się bierze właśnie z jednej strony właśnie z tego najechania różnych światów na siebie i to sprawia trudność z identyfikowaniem się z jakąkolwiek kulturą, skoro mamy kilka kultur naraz koło siebie, prawda? Ale to się też bierze z opóźnionego rozwoju społecznego i psychicznego, emocjonalnego także, który niewątpliwie ma miejsce. O ile rozwój fizyczny właśnie przyspiesza w młodym pokoleniu, to niestety te inne strony rozwoju człowieka hamują. No i wydaje się, że wobec tego, że rozmaite wartości, pojęcia, idee tracą wartość, a to nie zupełnie tak jest. To jest tak, że, bo też niektórzy mówią, bo nie ma wartości. No jak nie ma wartości, to też nie ma wartości patriotyzmu. Ale patriotyzm jest wartością, ale jest przede wszystkim wartością, która wyrasta na uczuciach identyfikacji, na uczuciach pochodzenia skądś. Wie pan, moja rodzina pochodzi ze Lwowa. Ja do 50 nie byłem we Lwowie i zawsze czułem się znikąd. Mieszkam niby w Warszawie, ale nie bardzo się z nią identyfikuję. Studiowałem w Krakowie i 10 lat pracowałem w Krakowie. Tak, Kraków bardzo lubię, ale wiem, że nie jestem stąd. Taki kundel, no znikąd, prawda? I nagle się zdarzyła okazja, przyjechałem do Lwowa, wysiadłem i poczułem, że wiem, skąd jestem, wie pan. Więc myślę, że jeżeli człowiek jest odpowiednio skoncentrowany, odpowiednio sfokusowany, jak to się dzisiaj mówi, to odczuje to, że człowiek potrzebuje czegoś takiego. Proszę zwrócić uwagę, że o ile młodzi nie wiedzą jeszcze, czy są patriotami, czy w ogóle ich obchodzi przeszłość, a nawet przypuszczają, że nic, to kiedy zaczynają dorastać, to ja to widzę po swoich dzieciach. Po dzieciach, wnukach moich znajomych. I nagle zaczynają się interesować historią. I dziadku, a jak to było? A kto był twoim dziadkiem? A kto był babcią? I nagle, a skąd my pochodzimy? Czyli to jest funkcja dojrzałości psychicznej. Prawda?
Czyli żeby być świadomym patriotą, trzeba być dojrzałym.
Trzeba być dojrzałym, no albo wychowanym w ten sposób. Bo jednak żołnierze szarych szeregów, wspaniali harcerze, oni byli i z domu, i ze szkoły, i z kościoła, i zewsząd, z lektury, byli wychowywani do miłości ojczyzny. Ale pamiętajmy, że to było po I wojnie światowej, po której z wielkim trudem Polska odzyskiwała niepodległość po stu kilkudziesięciu latach. Prawda?
A czy dostrzega pan, profesor, coś takiego jak patriotyzm i prawicowy i lewicowy? Ja pytam o to dlatego, że prowadząc jedną z audycji związanych z naszymi narodowymi świętami, wami, gdy powiedziałem o sobie związanej z prawicowymi środowiskami, o tym, że współczesny patriotyzm to na przykład płacenie podatków, uczciwość w takim życiu społecznym, to on się na to obruszył. Wskazał, że ten komponent właśnie tego poświęcenia dla ojczyzny, takiego poświęcenia wręcz swego życia, zdrowia, to jest patriotyzm.
Nie wiem, czemu wyłączać z tego coś albo włączać. Wydaje mi się, że patriotyzm jest po prostu pozytywną postawą do własnego narodu, do miejsca, w którym człowiek się urodził, wychował, do świata, w którym żyje, któremu coś zawdzięcza. I uważam, że absolutnie płacenie podatków jest rodzajem patriotyzmu, bo te mosty nie biorą się z niczego, prawda, i szkoły i tak dalej. Ale oczywiście, że obrona ojczyzny w razie... To są takie hasła, które możemy sobie tak, bo mamy pokój, mamy spokój, możemy sobie różne dywagacje snuć. Ale załóżmy taką sytuację, którą Ukraińcy poznali, że oto spadają bomby, nie daj Bóg, na Szczecin i że jacyś obcy żołnierze zgwałcili naszą siostrę, zabili naszą matkę i jeszcze kilka innych takich rzeczy zrobili. I nagle okazuje się, że bardzo jesteśmy patriotami i że bardzo będziemy bronili naszego kraju, prawda? Bo to, jeżeli ktoś nie ma tych uczuć wyższych, bardzo rozwiniętych, to w takich trudnych sytuacjach szybciutko dojrzewa, prawda? I już wie, z czym się identyfikuje, a z czym nie.
Chcę pana profesora zapytać o manifestowanie patriotyzmu. Jest taki znany wiersz Jana Kasprowicza, Rzadko na moich wargach. Ja zacytuję dwa fragmenty. Rzadko na moich wargach, niech dziś to warga ma wyzna, jawi się krwią przepojony, najdroższy wyraz ojczyzna. I dalej. Widziałem, jak do jej kolan wstręt dotąd serce meczuje, z pokłonem się cisną i radą najpospolitsi szuje. I właśnie, to manifestowanie patriotyzmu, bo my wewnątrz siebie możemy czuć się patriotami, ale żeby inni mogli ocenić, czy jesteśmy patriotami, to musimy to manifestować. Jak pan profesor patrzy na to manifestowanie patriotyzmu? Czy to jest, i wtedy to widzimy, kiedy to jest taka ostentacja, czy to jest ta codzienność, uczciwe, trudne, pracowite, a czasem łatwe życie, a potem, jeżeli próba przychodzi wojenna, no to pokazanie, że jestem w stanie nawet poświęcić swoje życie dla tej ojczyzny?
Znaczy jedno i drugie. Każdy z nas ma inny temperament, inną psychikę. Nikt z nas nie jest taki sam jak ktoś inny. Wobec tego przeżywamy wszystko. Miłość do kobiety czy mężczyzny, do własnych dzieci, do kraju. Także po swojemu. Jedni potrzebują, bo im temperament to podpowiada, bardziej to manifestować, inni mniej. Ale wie pan, ja kiedyś się zastanawiałem, jak jeszcze byłem młody, bo dzisiaj już to wiem, ale jak jeszcze był bardzo młody, się zastanawiałem, czy ja jestem patriotą, czy nie. Bo tak jakoś nie bardzo mnie te ideologiczne hip hip hura brało, ale po prostu pojechałem sobie za granicę i po miesiącu wróciłem, jak usłyszałem na granicy paskudnego celnika, bo to były jeszcze wredne czasy, paskudnego celnika i wopiste i naprawdę...
To się pan wzruszył.
Tak, to sobie pomyślałem, no ale jednak w domu.
Jest wiele sondaży związanych z patriotyzmem i na przykład był taki sondaż, co jest dla nas wyznacznikiem patriotyzmu. Jesteśmy teraz w czasie wyborczym, po wyborach październikowych do naszego parlamentu. Teraz mieliśmy samorządowe 7 i 21 kwietnia, a teraz przed nami 9 czerwca do europarlamentu. I tak, okazuje się, panie profesorze, że wyznacznikiem patriotyzmu jest pójście na wybory. Tak uważa 91% Polaków, ale w tych ostatnich wyborach samorządowych mieliśmy frekwencję 52%.
No tak, bo to są wszystko takie ideologiczne hasła. W socjologii funkcjonuje takie pojęcie sfery oczywistości społecznej, na którą składają się pewne prawdy, które wcale nie muszą być prawdziwe, ale za to są oczywiste, bo ludzie są przekonani, że tak jest. A czemu tak jest? Bo tak jest. I to właśnie, o czym pan powiedział, należy do tego typu repertuaru. Natomiast, gdy chodzi o same wybory, ja bym w ogóle, demokracja pozwala ludziom zachowywać się tak, jak chcą, o ile nie szkodzą innym. Jedni uważają, że to jest bardzo ważne, a inni na przykład są zniechęceni. Uważają, że właściwie żadnemu ugrupowaniu nie mogą w pełni zawierzyć, albo że i tak jak zagłosuję na tych, co ich lubię, to i tak z tego nic nie będzie. Widzimy koalicje, które tak jak w Niemczech, to już był szczyt wszystkiego, CDU z SPD, czyli absolutnie przeciwstawne ideologiczne partie, nagle tworzą koalicję, czyli co one mówią obywatelom? Że pocałujcie nas w nos, że możecie chcieć dowolnego koloru samochód pod warunkiem, żeby był czarny, prawda? Że tak czy owak i tak my będziemy u władzy. No teraz pytanie, czy patriota pójdzie do wyborów w sytuacji, w której się dowiedział, że to i tak nie ma znaczenia żadnego, czy nie. Poza tym niektórzy z kolei uważają, że demokracja się już ustaliła, sprawy w kraju idą dobrze. Oczywiście nie wszyscy, ale są i też tacy. I oni myślą, a co tam będę chodził, jak i tak, ważne kto będzie rządził, bo i tak jakoś to idzie do przodu, prawda? Więc ludzie mają różne postawy, no, w różny sposób myślą i demokracja nie polega na tym, że każemy im marszem w dwuszeregu do wyborów, tylko polega na tym, że pozwalamy ludziom myśleć po swojemu. I oczywiście my też mamy prawo przekonywać ich, ale żeby patriotyzm koniecznie od tego zależał. A co mają zrobić ludzie właśnie, którzy są w tym wszystkim zagubieni, którzy nie rozumieją tej polityki, uważają, że ona jest jakoś wroga, obca, a to nie jest zupełnie bezpodstawny sąd, prawda? Jakieś uzasadnienie on jednak ma. No to co będziemy w kategoriach moralnych ocen o tym człowieku mówili? Ja to uważam, że w życiu publicznym trzeba o wiele więcej tolerancji, takiego spokoju i spojrzenia głębiej, a nie właśnie powierzchu. Chwytamy jakieś właśnie jak sztandary, chwytamy jakieś te prawdy ze sfery oczywistości społecznej i koniecznie musimy wymachiwać innym przed nosem.
CBOS w 2018 roku przeprowadził takie badanie Patriotyzm Polaków i wynika z niego, że zdecydowana większość badanych odczuwa dumę ze swojego pochodzenia narodowego, co najmniej dość często 71%, przy czym 1/4, 26% deklaruje, że to uczucie towarzyszy im bardzo często. I a propos, bo jest taka grupa Polaków, która potyka się z tym patriotyzmem, to znaczy chce się z tym zmierzyć, ma z tą polskością problem, to nie jest takie gładkie i tutaj można powiedzieć, że świetną ilustracją tego jest dowcip piosenkowy Andrzeja Mleczki, kiedy na leżance leży nasz orzeł, nasze godło i mówi psychoanalitykowi, odkąd dowiedziałem się, że jestem symbolem Polski, popadłem w depresję. Jak pan profesor patrzy na tych, którzy właśnie są patriotami, ale widać, że jest to taki patriotyzm krytyczny. To znaczy, że potrafią mówić krytycznie o swoim narodzie, ale widać, że ich ten naród zajmuje, że cały czas zależy im na tym, żeby się zmienił, żeby coś poprawić, to co jest do poprawienia.
Myślę, że o dwóch sprawach można by tu wspomnieć. Po pierwsze, te wyniki są, znaczy mniej patriotyczni są ludzie młodzi, no ale to właśnie sobie wyjaśniliśmy, ponieważ patriotyzm jest uczuciem wymagającym już pewnego stopnia dojrzałości, socjalizacji, jakbyśmy w slangu socjologicznym powiedzieli. No więc nic dziwnego, że ludzie młodzi z tym mają kłopot, a starsi o wiele mniejszy. Bo zazwyczaj ludzie starsi, nie zawsze, ale zazwyczaj są bardziej dojrzali. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to tak trochę paradoksalnie jest, że im bardziej się kocha swój kraj, tym bardziej się od niego oczekuje, wymaga, chciałoby się, żeby on był idealny. Tak jak kiedy kocha się dzieci, to chciałoby się, żeby one miały same szóstki w szkole i w ogóle sprzątały po sobie i tak dalej. A dzieci są, jakie są, każde inne. Nie ma ludzi doskonałych, więc nasze dzieci też, my sami nie jesteśmy doskonali, więc nie mamy prawa oczekiwać, że one będą. I tak samo jest z ojczyzną. Ja myślę, że mamy taką tendencję, która ma korzenie, jak mi się wydaje, w czasach zaborów, kiedy próbowaliśmy, nasi intelektualiści, ludzie kultury próbowali zrozumieć, dlaczego straciliśmy tę niepodległość, co po naszej stronie się stało, co powinniśmy zrobić, co jest z nami źle, nie tak, że tej wolności nie mamy, kiedy różne pomysły były bardzo ostro krytykowane, bo to dotyczyło czegoś niesłychanie ważnego, mianowicie szansy na niepodległość, tego, jaka ta Polska, której nie ma, więc jest tym bardziej wymarzona, jaka ona powinna być. Ludzie potrafili do szaleństwa przywiązywać się do takich pomysłów. I myślę, że coś z tego zostało również przez te kilkadziesiąt lat takiej wolności kontrolowanej przez Związek Unii Radzieckiej, że bardzo dużo oczekujemy od swojego kraju, że czekaliśmy na tę wolność i nam się wydawało, że już jak my sami się zaczniemy, że i teraz bardzo krytycznie to oceniamy, no bo nie wszystko jest idealnie. Ale muszę powiedzieć, że tak naprawdę ja bardzo dużo jeżdżę po świecie, no bo to wynika z mojego zawodu, zwłaszcza po Europie. I mogę powiedzieć tak, pod pewnymi względami jest gorzej w Polsce, pod innymi jest lepiej. Nie różnimy się jakoś zasadniczo od krajów, które z nami sąsiadują, a zwłaszcza takie, które miały trochę trudniejszą historię. Bardzo często jestem we Włoszech na przykład, w Hiszpanii, w Francji. Oczywiście widzę pewne różnice na korzyść tam, ale też widzę pewne różnice na korzyść tutaj. Ja mieszkam tak naprawdę pod Warszawą w lesie i mam internet o wiele lepszy niż moi przyjaciele, którzy mieszkają pod Rzymem, prawda? No inna rzecz, że tam są, to Rzym jest górami otoczony, więc jest trochę trudniej.
sondażach my jesteśmy albo staramy się kreować siebie lepszymi niż jesteśmy, bo na przykład jeżeli chodzi o takie przejawy patriotyzmu, to badani w sondażu bardzo dobrze znają hymn narodowy, 78%, aż zna wszystkie zwrotki. Nie wiem, czy w to można wierzyć. Albo na przykład mówią, że trzeba wywieszać flagę na Dzień Flagi chociażby, czy na święto 3 maja, czy na 1 maja, ale potem się okazuje, że tę flagę wywiesza nie te 90-80%, które mówi, że trzeba wywieszać i nawet deklaruje 75% naszych obywateli, że ma tę flagę, ale jak patrzymy na miasto, dzisiaj nawet 2 maja właśnie, no to tych flag tak w prywatnych mieszkaniach, gdzieś tam z okien powiewa niewiele. Znowu taki rozdźwięk, jakaś schizofrenia, panie profesorze?
Może to jest rodzaj schizofrenii, ale w polskiej socjologii od bardzo dawna funkcjonuje pojęcie wartości codziennych i odświętnych. Oczywiście byłoby najlepiej, gdyby wartości odświętne były też wartościami codziennymi, ale o wiele gorzej jest, kiedy i wartości odświętne, i wartości codzienne są do bani. To nie jest jeszcze zła sytuacja, w której ludzie wiedzą, jak powinno być, tylko nie bardzo potrafią i mają ochotę spełniać to. Poza tym musimy pamiętać, że nawet złodzieje uważają, że jest źle kraść, a mordercy często uważają, że jest źle zabijać. A mężowie uważają, że jest zdradzający żony, uważają, że nie należy zdradzać żon. No tylko jakby ktoś poznał moją starą, to by sam zrozumiał, że ja jestem jednak w wyjątkowej sytuacji, prawda? Albo gdybym ja zarabiał tyle, ile powinienem, to bym nie musiał kraść. A tak to ja jestem usprawiedliwiony, bo społeczeństwo traktuje mnie niegodnie, więc ja się wyrównuję. Prawda? Więc każdy ma jakieś wytłumaczenie dla siebie, ale co do zasady to się zgadza i sąsiad nie powinien zdradzać żony, co innego ja.
Panie profesorze, symbole narodowe, one nas na pewno jednoczą. To jest taki, można powiedzieć, punkt jak latarnia morska, prawda? Flaga, godło, hymn i uczestnicy wywiadów, sondaży wyrażali szacunek do tych symboli i utożsamiali się z reprezentowaną przez nie polską wspólnotę narodową. A propos różnic, poza tymi właśnie symbolami, polska flaga, godło, hymn, czy językiem oczywiście, pewną kulturą, mamy jeszcze coś, co nas łączy? Na pewno sukcesy sportowe, bo z sondaży wynika, że też ten przybór uczuć patriotycznych mamy wtedy, kiedy nasi wygrywają.
Tak, ale też jak tam jakiś naukowiec coś odkryje w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy się chwalą tym.
I nawet jeżeli mają tylko polskie korzenie, a
tak,
nie jest Polakiem.
Tak, to i tak jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani. A ja to zauważyłem najpierw nie u moich współobywateli, tylko u Ukraińców. Rozmawiałem z pewnym Ukraińcem, a to jeszcze przed wojną, więc jeszcze oni nie byli tak podkręceni pod tym względem. No i on do mnie mówi, że Ukraina ma najlepszych piłkarzy. No, mówię, no to wytłumacz mi, czemu nie wygrywacie w mistrzostwach Europy i świata. A on mówi, bo naszych najlepszych piłkarzy podkupuje cały świat. Zapytałem go, jakich to piłkarzy on zna. No to mi od razu wymienił 2, ale potem już nie potrafił. Czyli tak sobie przedstawiamy ten świat, żeby on nam poprawił. Ale to pokazuje, jak właśnie ten patriotyzm jest jednak ważny dla nas. Jak ten, wydawałoby się, dosyć odległy krąg społeczny jest ważny dla naszej własnej identyfikacji, dla naszego własnego samopoczucia. Tutaj mówił pan o fladze właśnie, czy innych takich atrybutach, symbolach narodowych. Otóż niektórzy uważają, że te hymny, że te flagi to nie potrzeba, że to po prostu właśnie rzetelnie pracować i to całkowicie wystarczy, przyzwoicie się zachowywać, ale tak nie jest. Oczywiście właśnie z powodu tego najazdu wszystkich kultur na siebie i chaosu kulturowego, w jakim żyjemy, takiego kryzysu cywilizacyjnego, który objawia się właśnie też chaosem wartości i relacji wszystkiego, to nam się różne rzeczy wydają. Natomiast my, socjolodzy, wiemy, że ludzie muszą mieć jakieś znaki, które coś dla nich znaczą, które ich jednoczą. To znaczy, nawet przecież w życiu rodzinnym, w najbliższej rodzinie, potrzebujemy na imieniny złożyć życzenia. Lubimy, jak nasi najbliżsi nie zapomnieli o nas, bodaj mały prezent i życzenia. Lubimy, jak nam 100 lat zaśpiewają. Lubimy jednak święta. Ludzie zupełnie niewierzący biegają z koszykiem święcić pokarmy w tym koszyku. Chociaż, jak mówię, są zupełnie niewierzący. Potrzebujemy jakichś znaków tej wspólnoty. Wspólnoty społeczne od małej rodziny po całą cywilizację, po Europę i całą cywilizację, cały glob, muszą mieć jakieś spoiwo. I tym spoiwem między innymi są właśnie wspólne symbole, czyli takie kulturowe znaki. W Księdze Dżungli możemy przeczytać, że jak pantera uczyła Mowgli, jak ma sobie radzić ze zwierzętami, żeby go nie zjadły, to nauczyła go takiego hasła: ja i ty jesteśmy jednej krwi, on miał mówić. Prawda? I te symbole przypominają nam, że ja i ty jesteśmy jednej krwi. Oczywiście ja rozumiem też sceptycyzm i obawy wobec takich symboli, ponieważ ta jedna krew może niektórym posłużyć do tego, żeby uważali, że ci, co są innej krwi, to są wrogami, albo przynajmniej są gorsi, coś nam zabierają i tak dalej. Ale to jest paranoja. Paranoję powinno się leczyć. Natomiast normalnym uczuciem jest uczucie satysfakcji i z kolei jest jakimś strasznym kompleksem niższości, kiedy się uważa, że właśnie to, co nas jednoczy i nasza wspólnota, jest z konieczności jakaś gorsza i nie należy się do niej przyznawać. Prawda? Mam wielu znajomych, którzy mówią, że jak wyjeżdżają za granicę, to się nie przyznają do tego, że są Polakami. Ale dlaczego? Bo podobno Polacy się strasznie zachowują. Ja widziałem Polaków, którzy się strasznie zachowują i widziałem, którzy się bardzo dobrze zachowują. Jeżeli ludzie, którzy się dobrze zachowują, załóżmy, że tak rzeczywiście jest, a nie w opowieści, prawda, nie jest to wartość odświętna, tylko też i codzienna, no to tym bardziej przyznawaj się do tego, że jesteś Polakiem, żeby ci ludzie, jeżeli zależy ci na opinii o Polakach, to się zachowuj przyzwoicie i ogłaszaj, że jesteś Polakiem, żeby ludzie zobaczyli, że może są Polacy, którzy tam, nie wiem, kradną samochody, ale są tacy, którzy ich nie kradną.
Czego socjolog życzy Polakom w święto flagi, w przeddzień święta Konstytucji 3 maja?
Ja życzę tego, żebyśmy umieli cieszyć się z tego, że jesteśmy jakąś wspólnotą narodową, że mamy wspólną ojczyznę, która jest wolna i głupio albo mądrze, ale sami nią zawiadujemy. Żebyśmy nie popadali ze skrajności w skrajność, to znaczy ani nie jest zdrowo mieć kompleks niższości, ani nie jest zdrowo w paranoję popadać, czyli w manię wielkości.
Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Wielecki, socjolog Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, było mi miło.